Pokój, dobro, Maria.
Maryja.
Witamy Państwa serdecznie w kolejnej audycji Rycerstwa Niepokalanej, którą prowadzi dla Państwa Olga. Razem ze mną w studiu są
Mateusz.
Piotr.
tytuł dzisiejszej audycji to Palcem po piasku. Zaczniemy oczywiście od modlitwy.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Amen.
Wszechmogący Boże, spełnij z ojcowską dobrocią pragnienie modlącego się ludu. Daj mu poznać, co należy czynić i udziel siły do wypełniania poznanych obowiązków. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Święty Maksymilianie,
módl się za nami. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamieniować. A Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli go o co oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt się nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: Ja Ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz.
Myślę, że Ewangelia bardzo dobrze nam znana i zawierająca mnóstwo ciekawych elementów, nad którymi ja sama też często, ile razy do tej Ewangelii sięgam, to się zastanawiam. Po pierwsze, takiej wielkiej prowokacji faryzeuszy, uczonych w piśmie, którzy kolejny raz chcą wystawić Jezusa na próbę. I to też znowu kluczowy ten początek Ewangelii, gdzie Jezus już o brzasku zjawia się w świątyni i lud schodzi się do Niego, no w kontekście tego, co sam widział. Tych wszystkich cudów, które Jezus czynił, tych wszystkich słów, kazań, które głosił. I właśnie w tym momencie faryzeusze znów postanawiają wystawić go na próbę, jako właśnie przy tym tłumie. No i co on zrobi, tak? Nauczycielu, kobietę pochwycono na cudzołóstwie, zgodnie z prawem mojżeszowym powinniśmy ją ukamienować. No i zgodnie z tym, gdyby Jezus powiedział, no to ukamienujcie, no to byłoby oczywiste, no ale to się kłóci z tym, co mówisz, tak? O miłosierdziu, o Królestwie Niebieskim. No a tutaj jednak kamienujemy. A z drugiej strony, gdyby kazał nie kamienować, no to znowu naraża się Sanhedrynowi, faryzeuszom. No i potem następuje ten magiczny gest, nad którym myślę, że nie tylko ja się zastanawiałam. To pisanie Jezusa palcem po piasku. I to jeszcze nie jednokrotne, tylko dwukrotne, przerwane tymi słowami, że kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Jak myślicie, co Jezus mógł pisać na piasku? Czy w ogóle istotne jest to, co pisał? Czy jakie dla was ma znaczenie ten symboliczny, oczywiście, ten znak czyniony przez Jezusa w tym momencie?
Wiesz, ja przyznam szczerze, że teraz jak czytałem tą Ewangelię, to po raz pierwszy chyba usłyszałem, że Jezus, zanim zaczął pisać palcem po piasku, to się schylił. I jakoś bardzo ten obraz Chrystusa, który się schyla przed tą jawną grzesznicą, która stoi na środku, kojarzy mi się z tym gestem, kiedy on się schylił, żeby umyć stopy apostołom. Że to jest taki Chrystus królujący, który służy, który obmywa. I mam takie poczucie, że ta kobieta, ta jawnogrzesznica stojąca na środku właśnie została obmyta przez jego miłosierdzie, bo Chrystus wziął ją w obronę. Ten gest pisania palcem po piasku, pewnie gdyby był, byłoby istotne to, co Chrystus zapisywał, to by to zostało zawarte w Ewangelii. Ja miałem kiedyś taką myśl, że może zapisywał grzechy, może tej kobiety, może grzechy tego tłumu, który ją przeprowadził przed niego, a zapisywał to na piasku, dlatego że piasek ma to do siebie, że kiedy zawieje wiatr, to co jest na nim napisane, zostaje zamazane, a wiemy wszyscy, że Duch Święty przychodzi jak łagodny powiew wiatru. I trochę tak się dzieje w spowiedzi, że my wyznajemy te grzechy, one są jakby w Bożym miłosierdziu zanurzane i przychodzi ten wiatr odnowy, ten wiatr Ducha Świętego i my odchodzimy jakby z tymi grzechami, które są zmazane, jakby nie, z tymi grzechami, których już nie ma. Wieje ten wiatr po pustyni naszego serca i zmywa grzech i przynosi życie. Więc myślę, że być może to właśnie Chrystus na tym piasku zapisywał jej, ich grzechy.
Mi tutaj się nasuwa taki inny fragment. I trochę jak czytałeś ten fragment Ewangelii, do niego mi nawiązało i też mówiłeś o tych grzechach pisanych na piasku. No to przychodzi mi fragment budowania domu. Też albo na piasku, albo na skalę. No, na tym piasku, który jest złączony z tym grzechem, no, wiem jak to się kończy, no, rozwaleniem tego domu. No ale to też może dorabiam ideologię, ale znowu, jak się usunął ten piasek, rozmuchał go wiatr, to pojawia się już tam świątynia. Też budowana na skalę. Też, no, i od razu mi tak do tego fragmentu uciekam.
To jest bardzo ciekawe skojarzenie, bo nie macie takiego poczucia, że ta cała religijność faryzeuszów, ona była budowana na piasku. I to trochę widać w tej, nie tylko Ewangelii, gdzie zobaczcie na to, co oni noszą w sercu. Jakby oni po pierwsze chcą Chrystusa wystawić na próbę, więc to jest jakieś wejście w interakcję z Jezusem tylko po to.
Czy nawet może ośmieszyć w jakiś sposób, nawet, tak? No bo przytłumie, nie?
Tak,
nie nawet nie między sobą, tylko właśnie w takiej sytuacji.
Więc to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz to jest, no chcą osądzić i potępić jakby, nie? I to jest i też hipokryzja, bo zobaczcie, że oni przecież skądś wiedzieli, gdzie tej jawnogrzesznicy szukać, jakby, nie? Oni jakby, zakładam, nie wpadli na nią na ulicę, tylko jakby no musieli się udać w konkretne miejsce, żeby ją tam znaleźć i przyprowadzają ją samą. No, ten grzech pewnie w pojedynkę nie był popełniany, natomiast z jakichś powodów przyprowadzają tylko kobietę. I to pokazuje tą ich religijność, jakąś taką fasadową, jakąś taką pustą, która właśnie, kiedy przychodzi jakaś weryfikacja, kiedy przychodzi miejsce na to, żeby okazać miłosierdzie, żeby jakoś uczciwie też podejść do drugiego człowieka i mam na myśli też Jezusa i no to oni jakby mają w sercu właśnie to, co mają i ta nieprawość ich serca wychodzi w takich momentach.
Tak, a z drugiej strony jednak po tych słowach Jezusa rozchodzą się, więc jakby to też taki głos jak dzwon wtedy. Ja czytałam jeszcze kiedyś, że właśnie tak jak powiedziałeś, nie jest istotne to, co pisał, tylko sam fakt, że pisał, bo pewnie gdyby to miało być istotne, co pisał, to byłoby w Ewangelii zawarte. No i znalazłam taką informację, że w szabat rzeczywiście nie wolno pisać, nie wolno wykonywać żadnych prac i też nie można żadnych znaków, stempli stawiać. I też jest zakaz no, rysowania, pisania na piasku w tym. Więc tu znów taki ludzki, drobny zakaz prawa mojżeszowego, który Jezus łamie. I mimo to faryzeusze nie zwracają na to uwagi w kontekście tego, co on powiedział. tylko to i sam fakt, że on nie przyznał im racji, no to ukrzyżujcie, to, że właśnie łamie te zarządzenia starszych, no to jednak ten głos sumienia, który w nich brzmiał w kontekście tych słów, no któż z was nie popełnił żadnego grzechu, kto jest bez winy, no to jednak oni poddają się temu i odchodzą.
Pewnie kojarzycie te słowa z Ewangelii Janowej, że Duch Święty, kiedy przyjdzie, przekona świat o grzechu. I tak sobie pomyślałem właśnie w tym momencie, kiedy cię słuchałem, Olga, że no, Duch Święty przyszedł, nie? Również do faryzeuszów, bo przecież on ich przekonał o ich grzechu, jakby nie, dlatego zaczęli odchodzić, począwszy od starszych. Ale to, co mnie tak głęboko wzrusza tej Ewangelii, to jest pedagogika Chrystusa wobec tej jawnogrzesznicy, nie? Że ona jakby spotyka z jego strony miłość, jakby, nie? Że punktem wyjścia, jakby punktem, jakby fundamentem ich spotkania jest miłość, którą Chrystus jej okazuje, biorąc ją w obronę, będąc jedynym, który może rzucić kamieniem, będąc jedynym, który może osądzić, będąc sędzią sprawiedliwym, on tego nie robi, jakby on nie przychodzi, żeby ją potępić, ale żeby ją zbawić, a z drugiej strony dając jej tę miłość, tworzy pewien grunt pod te słowa idź i odtąd już nie grzesz, że ta pedagogika właśnie Chrystusa, który najpierw nas karmi miłością, żebyśmy mogli przyjąć to ziarno pouczenia.
To jest dobre słowo, które użyłeś, tego, ta pedagogika, czyli coś, co kojarzy się z wychowaniem. Nawet Boże karanie ma nas prowadzić do głębszej relacji z Panem Bogiem, dlatego, że ma nas wychowywać. Tak jak prawdziwa kara dawana przez rodziców dziecku ma go pouczyć, ma go wychować. Nie ma go przestraszyć, sprowadzić dystans między... Nie wiem,
czy upokorzyć w jakimś
tak,
sensie.
Tak, tak, tak. I pokazać, my jesteśmy lepsi, a ty jesteś gorszy. Bo no, na pewno rodzice też zdają sobie sprawę, że wiele razy robią być może nawet to samo, za co teraz każą dziecko. No i a tutaj ma to wszystko prowadzić do zbawienia. I oczywiście, no teraz to nie znaczy, że Pan Jezus, no w sumie nic nie stało, super fajnie, ale właśnie ta sprawiedliwość, wyważenie tego.
Też sobie myślę w kontekście tego, o czym tutaj mówicie teraz, że często w takim ludzkim aspekcie wydaje mi się, że faktycznie nam jest też często daleko do tej postawy Jezusa, że mamy trochę w sobie taką tendencję może jako osoby wierzące, żeby innych pouczać, żeby mówić im, co mają robić i właśnie bardziej się skupiać na tym, że tak nie wolno, tak nie można i właśnie w taki głośny sposób o tym mówić, czy oceniać innych ludzi, że ten żyje tak, ten żyje trochę inaczej. I często brakuje nam tych jezusowych właśnie, tych jezusowych okularów, patrzenia właśnie przez taką mądrość ogromną, czyli nie potępiania, bo zrobiłeś źle i już nie masz do mnie przystępu, tylko właśnie w taki sposób najpierw cię ukocham, najpierw ci pokażę, że ty jesteś dla mnie bardzo ważny. Zrobię to w świetle reflektorów na tamten moment, no bo przecież zrobił to przy tłumach, tak? I odwrócił trochę rolę, że może nawet i trochę utarł nosa faryzeuszom, którzy przyszli tutaj jako ci, którzy chcieli go wystawić na próbę. I myślę, że nam też często jest blisko właśnie do takiej postawy, nie do tej, która stara się zrozumieć i miłosierdziem przekonać. I że to jest moim zdaniem też dzisiaj rola Kościoła na dzisiejsze czasy, żeby też w jakiś sposób ludzi, którzy czują się daleko od Kościoła, z jakichś przyczyn, przeróżnych, tak? Może tego, że żyją w taki sposób, który nie do końca jest zgodny. Że może naszą rolą jest to, żeby pokazać, że tak naprawdę dla każdego tam jest miejsce. I najpierw zapewnienie tego, że dla wszystkich mamy tutaj miejsce, a dopiero potem w tej miłości przekonanie do tego, czy otwarcie oczu na to, że robisz źle i gdybyś zrobił inaczej, nie grzeszył już więcej, to byłoby tobie samemu lżej.
No, ksiądz Twardowski powiedział takie zdanie, że bez miłości wszystko psu na budę. I Jezus też mówi, że po tym was poznają, że się będziecie wzajemnie kochać, a nie po tym, że się będzie wzajemnie pouczać. Nie? Że oczywiście pouczenie jest ważne, tylko myślę, że jest tak, jak powiedziałaś, Olga, ja widzę też to u siebie, szczerze mówiąc, że jakby taka pokusa moralizatorstwa jest jakby w pewnych sytuacjach ogromna, jakby, nie? Że I to też, myślę, karmi u nas jakąś pychę, poczucie jakby tego, że my jesteśmy wyżej od drugiego, że my go teraz ex katedra pouczymy, my mu wytłumaczymy.
Jesteśmy trochę faryzeuszami,
tak,
nie? Bo my znamy lepiej prawo,
czasami,
mamy
nie?
jakiś przywilej bardziej,
tak.
bo przecież ja wierzę, chodzę, modlę się.
A tak naprawdę powinniśmy robić wobec no, naszych braci i sióstr, grzeszników, z których my jesteśmy pierwsi, i powinniśmy robić to, co robi Jezus, czyli schylać się przed nimi. I pokazywać im oblicze Chrystusa poprzez miłość, jakby, nie? To miłość przekonuje, to miłość zbawia, to miłość dała się ukrzyżować, żebyśmy mieli życie. I na tym gruncie, Mateusz wcześniej mówił o fundamencie, no właśnie na tym fundamencie miłości można budować naukę, można czynić uczniów, natomiast no bez tej miłości no trudno sobie wyobrazić, żeby ta konstrukcja, ta budowla, ta świątynia, żywy kościół jakby no dobrze funkcjonowała, nie?
Mówię teraz o miłości, a przed audycją, tak zdradzę, rozmawialiśmy trochę o nadziei i nieprzypadkowo jest tak, że mówimy o jest wiara, nadzieja i miłość. Od wiary do miłości jest jeszcze ta nadzieja. I ty, Olga, mówisz, że trzeba też człowiekowi przynieść coś od Kościoła, nie tylko to właśnie moralizatorstwo, czy pokazywanie, jak ma żyć, ale myślę, że tutaj jest właśnie też ten punkt krytyczny. Dlaczego? Kiedy nie ma nadziei, to pojawia się rozpacz. I co to jest ta rozpacz? W takim pięknym zdaniu prosto z katechizmu. Wskutek rozpaczy człowiek przestaje oczekiwać od Boga osobistego zbawienia, pomocy do jego osiągnięcia lub przebaczenia grzechów. I właśnie to teraz jest też problem w dzisiejszym świecie, bo jest mnóstwo osób, które wierzy w Boga i mówi, ja wierzę w Pana Boga, tam może z kościołem czy tamten, ma gdzieś tą wiarę, ale jednak brakuje tej nadziei. Nadziei, którą przywraca Pan Jezus, bo ta nadzieja nie pochodzi od nas, ode mnie, bo ja jestem taki wspaniały, bo to jest zuchwała nadzieja. To jest znowu kolejne przegięcie w drugą stronę. Albo też taka nadzieja, że no, Pan Bóg mi wszystko da, wszystko zrobi, więc w sumie no to i tak tam, no, czy się stoi, czy się leży, niebo się należy. I tego brakuje, takiej właściwej nadziei, która poprowadzi do miłości i właściwego spojrzenia na drugiego człowieka, na siebie, na cały świat, na drugiego człowieka.
Tak, to jakby te słowa, które mówisz, jakby bardzo odnoszą też do listu świętego Pawła, do Rzymian, który mówił o Abrahamie, który uwierzył nadziei wbrew nadziei. On uwierzył temu, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje. Że patrząc po ludzku czasami, jakby można ulec tej pokusie rozpaczy, no bo nic nie istnieje. Nie? Natomiast można uwierzyć nadziei pochodzącej od Boga, który ma moc, aby z tego, co nie istnieje, powołać to, co istnieje. Że nadzieja jest faktycznie pomostem prowadzącym od wiary do miłości, bo my wierzymy w tego, od którego mamy nadzieję otrzymać to, na co czekamy, jakby, nie? Że to się pięknie składa w taką całość, o której mówił Mateusz.
I w tym fragmencie listu do Rzymian, co prawda w takim dosyć starszym tłumaczeniu, jest to zdanie: miłującym Boga wszystko pomaga ku dobremu. Jakie to jest piękne, właśnie, że jeżeli ja Panu Bogu ufam i naprawdę mam tu nadzieję, to wszystko, cokolwiek by się nie działo, zawsze wyjdzie dla mojego dobra. Widać to nawet no, w życiu świętego Maksymiliana, który znowu, będąc w obozie, w strasznym miejscu, no, niemożliwym dla człowieka, wbrew nadziei, wbrew wierze, chociaż więźniów bardzo mocno wiara trzymała, ale jemu to wyszło na dobre. Tak mówiąc kolokwialnie i w skrócie.
Do tego stopnia, że Maksymilian był w obozie jedynym wolnym człowiekiem, nie? Bo to mnie niesamowicie jakby fascynuje, aby w Maksymilianie i w ogóle jakby w tym, jak Duch Święty jakby w nim był obecny, że on, jak Chrystus, w miejscu, w którym jakby odbierano w sposób bestialski życie, był tym, który swoje życie wydał. Nie, to jest dosłownie jakby świadectwo tego, jak realizuje się w uczniu jakby takie dziedzictwo nauczyciela, jakby, nie? Bo Chrystus o sobie mówił, że Mi nikt nie odbiera życia. Ja swoje życie wydaję za moich przyjaciół, bo nie ma większej miłości, nie? I potem widać w życiu Maksymiliana, że to się właśnie zrealizowało, nie?
Ostatnio tak przeżyłem taki szok, jak się dowiedziałem. Lewicowa gazeta, no nie zacytuję, bo nie umiem, jaka to francuskie języczna, lewicowa, nieprzyjazna Kościołowi. I był taki artykuł dotyczący II wojny światowej. Kto tak naprawdę wygrał II wojnę światową? No i rozpisywano się, no oczywiście Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, ale pokazywano, czy oni naprawdę wygrali. Kiedy jedni drudzy mordowali, kiedy jedni zrzucali bomby na miasta, drudzy, czy wiemy jak Związek Radziecki szedł, gwałcił i tak dalej. No i tak krok po kroku, kto wygrał tą II wojnę światową? I ten dziennik podkreślił, że tylko święty Maksymilian. Zachowując właśnie tą ludzkość, to właśnie to człowieczeństwo do samego końca.
Zaufał tej nadziei wbrew nadziei. Życzymy wam, drodzy słuchacze, żeby wam coraz częściej było do tej postawy Jezusa, który się schyla i który pisze palcem na piasku, ale z miłosierdziem i ogromną troską zwraca się nawet do tych, którzy nie mają już tej nadziei i żeby ta nadzieja trwała w was nawet wbrew nadziei.
No, zakończmy krótką modlitwą. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Maksymilianie,
módl się za nami.